Jest 10.33, czyli pora na program Ludzie i Pieniądze. Skoro środa to poświęcony przede wszystkim gospodarce morskiej i patrzeniu na gospodarkę przez pryzmat właśnie morza i ludzi morza, a w naszym studiu profesor Dorota Pyci z Katedry Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego i Adam Żołnowski, wiceprezes DCT. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie prezesie, witam państwa.
Dzień dobry, witam pani minister, witam państwa.
Bardzo dobre wyniki przeładunków portu w Gdańsku. Przypomnijmy, 3% więcej niż przeładunki jeszcze przed rokiem, ale mamy też nowe dane dotyczące zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Tam także bardzo wyraźne wzrosty przeładunków. Z jednej strony optymizm, ale z drugiej strony zawsze będzie się rodziło pytanie, czy od strony prawnej, organizacyjnej, ale też logistycznej możemy robić więcej, żeby portom pomóc? Czy są jakieś takie wyzwania tu i teraz, żeby coś zmienić? Ja przypomnę, 2 lata temu zaczął być realizowany taki program, który się bardzo dobrze sprawdził, Porty 24. Cel był taki, żeby ładunki opuszczały port w ciągu 24 godzin. Jak potem statystycznie podsumowano, ta średnia wynosiła 6 godzin. Czy coś na miarę portów 24 można dzisiaj robić?
Na pewno można wiele rzeczy robić, żeby usprawnić funkcjonowanie portów morskich w Polsce. Natomiast przede wszystkim powinniśmy nie osłabiać tego, co zostało wypracowane, bo porty działają przede wszystkim tak sprawnie. Myślę o portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Dzięki temu, że przez kilkanaście lat zostały bardzo mocno doinwestowane z różnych środków. Natomiast bez wątpienia to, czym pan redaktor powiedział, czyli port 24, czyli usprawnienie funkcjonowania obsługi ładunków w portach na miarę europejską, sprawdziło się i trzeba dbać o to, żeby te procedury były cały czas jak najbardziej efektywne. No a tutaj już za tym stoją ludzie przede wszystkim.
Panie prezesie, bardziej prawo czy bardziej logistyka? Co dla DCT jest większym kłopotem, jak wam rosną przeładunki, a rosną?
Zupełnie szczerze, to co działo się w ciągu ostatnich kilku lat w portach przynosi owoce, przynosi efekty i to są bardzo pozytywne zjawiska. Powiem tak, o konkurencyjności danego portu decydują 3 elementy. To jest infrastruktura od strony wody, czyli na przykład falochrony, tory podejściowe. Decyduje na lądzie infrastruktura, którą akurat w przypadku DCT wybudowała, czy w którą zainwestowali Australijczycy. I trzeci element jest to infrastruktura na zapleczu portu, czyli drogi wyjazdowe z portu, linie kolejowe i możliwość dotarcia z towarami do konsumenta w bezpieczny sposób i w sposób szybki. I te 3 elementy, czyli wejście do portu, praca w porcie i wyjście z portu, są bardzo dobrze skoordynowane, bardzo dobrze funkcjonują.
Gdzie jest pięta Achillesowa, panie prezesie?
I de facto w tej chwili w Gdańsku ja takiej pięty Achillesowej nie widzę. Są oczywiście wyzwania. Mówimy tutaj o konieczności budowy drugiego falochronu, mówimy o konieczności doprowadzenia czy wzmocnienia sieci drogowej wewnątrz portu, mówimy o konieczności wzmocnienia potencjału związanego z przewozami kolejowymi, ale to wszystko się dzieje. Nie ma takiej sytuacji, że ktoś usiadł i patrzy zadowolony, co się działo w przeszłości i zbiera owoce. Dalej myśli się o tym, co jest potrzebne. Jednym elementem, natomiast na który chciałem zwrócić uwagę z punktu widzenia Gdańska, portu gdańskiego, Gdyni, a być może także Szczecina i Świnoujścia, jest to, żebyśmy bardzo rozważnie podchodzili do inwestycji w przyszłości. I tu mówię zarówno o inwestycjach w portach, na przykład duplikowanie infrastruktury, która już istnieje w niektórych, na niektórych obszarach, oraz mówię o infrastrukturze, która doprowadzi do wzmocnienia konkurencji sportów, które są poza terenem Polski. W szczególności mam tutaj na myśli budowę jednej z dróg czy pasa drogowego, który będzie łączył porty Prybałtyki z Polską.
To mówiąc bez ogródek, pan prezes krytykuje akcję Via Carpatia i zapowiedź przyspieszenia?
Nie, może nie jestem od krytykowania, natomiast patrzę na to w sposób ekonomiczny i jeżeli państwo polskie zyskuje tylko i wyłącznie z terminala DCT Gdańsk na dzisiaj około 1,8 miliarda złotych kwartalnie z tytułu VAT-u, ceł i akcyzy, to istnieje ryzyko, że w momencie, kiedy będzie Wielkarpatia, to porty, które są zlokalizowane, na przykład Kłajpeda, będzie w stanie być może część ładunków przejąć i część w związku z tym pieniędzy, które dzisiaj trafiają do polskiego budżetu, trafi do budżetu innego państwa. Ja tylko o tym mówię, a oczywiście droga jest potrzebna i wcześniej czy później ona zostanie wybudowana.
Dorota Pyć, zwolenniczka Wielkarpatii, czy też ostrożna zwolenniczka Wielkarpatii?
No to można historycznie podejść do odpowiedzi na to pytanie. Był kiedyś dawno, dawno temu szlak bursztynowy. Dzisiejsza idea realizacji drogi Bałtyk-Adriatyk. Północ-południe. Może powinniśmy tak, się bardziej, może powinniśmy się bardziej skupić na realizacji zadań w tym korytarzu, dlatego że to może być dla nas bardziej, bardziej opłacalne. Ale wracając jeszcze do tego pytania pana redaktora, czy prawo, czy może jakiś inny instrument. Prawo jest bardzo ważne, dlatego że ono pokazuje nam, w jaki sposób powinniśmy postępować, daje nam pewne instrumentarium również. Ale to, co jest niezwykle istotne, to jest realizacja tego prawa, czyli wykonywanie tego prawa w praktyce przez ludzi. I to też miało ogromny wpływ na to, że porty w Polsce się tak rozwinęły, te duże porty w Polsce, dlatego że pierwsza strategia rozwoju portów, ona ma kilkanaście lat. Ona była jak na tamte czasy bardzo prosta w swojej koncepcji. Dzisiaj mamy nową, mamy program, cały program przyjęty w tym roku przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. To jest program rozwoju portów morskich z perspektywą do 2030 roku. I tam jest jeden cel główny, dwa cele szczegółowe i sześć priorytetów. Warto
za
spojrzeć.
Za bardzo rozbudowane?
Nie. Warto spojrzeć na ten program i zobaczyć, na ile on jest kontynuacją, a na ile on jest czymś, co pokazuje nowe możliwości rozwoju portów morskich. Zresztą my, patrząc na nasze porty morskie, powinniśmy zwrócić uwagę również na to, że one nie żyją w oderwaniu od uwarunkowań unijno-prawnych, a również i międzynarodowych. Tak samo jak od gospodarki regionalnej w różnych wymiarach, jak i od gospodarki międzynarodowej. I to jest istotne. I może tego trochę w tym programie brakuje.
Kilka razy już padło takie hasło Porty 24. Ja przypomnę, to był program mający właśnie poprawić efektywność wypuszczania towarów z portu. Tak trochę trywialnie mówiąc, tam główne skrzypce grała służba celna. To była służba odpowiedzialna za ten program. I na początku tego roku pojawiały się takie obawy w związku z likwidacją służby celnej jako wydzielonej służby. Przypomnijmy, od 1 marca mamy Krajową Administrację Skarbową, która łączy dotychczasowe służby skarbowe z celnymi. Czy z państwa doświadczeń, czy z tego, co państwo słyszycie, są jakieś kłopoty? Bo były właśnie na etapie środowiska gospodarki morskiej takie obawy. Działało świetnie, a może się pogorszyć. Czy te obawy się sprawdziły, czy jednak dalej działa świetnie?
Ja myślę, że trzeba poczekać na raporty, dlatego że z każdego roku jest przygotowywany raport z wykonania koordynacji kontroli w ramach pakietu Porty 24. Ja myślę, że zmiany strukturalne, jeżeli są rzeczywiście uzasadnione, to może są potrzebne. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, najważniejsze jest to, żeby procedury działały i żeby statki były odprawiane w najlepszym, pożądanym przez armatorów i wszystkie osoby zainteresowane ładunkiem czasie.
Z mojego doświadczenia nic się nie zmieniło na gorsze. Ta zmiana, czyli Porty 24, wprowadzenie tego programu, de facto w prosty sposób doprowadziła do ujednolicenia warunków konkurencji pomiędzy polskimi portami a portami chociażby niemieckimi czy holenderskimi. Dzisiaj na statku, który przychodzi do DCT, około 80% towarów de facto już jest odprawionych i ono, te towary, nie dotykając polskiej ziemi, jakby mogą już wyjeżdżać w Polskę i do Europy Środkowo-Wschodniej. Tego kiedyś nie było. I to spowodowało, że rzeczywiście znacząca ilość towarów zaczęła wracać do polskich portów, dlatego że ludzie przestali się obawiać tego, że służba X czy służba Y nagle będzie wykazywała się nadmierną
gorliwością. To było kilka takich służb, szczególnie tak, u Gdyni, tak?
Tak, tak. Były przykłady, myślę, że to nie jest żadną tajemnicą. Chociażby godziny pracy niektórych służb były kompletnie...
15 i koniec, prawda?
Do 15 to byłoby dobrze. Oni pracowali oczywiście do 15, ale operacyjnie byli dostępni, nie wiem, do 13 czy do 14. No i to powodowało, jakby, że polskie porty traciły. Dzisiaj tego nie ma. Fakt, że służba celna, która zawsze, od kiedy ja jestem przynajmniej w tym sektorze, bardzo dobrze działała, pod swoją kuratelę wzięła inne inspekcje, zadziałało
tak,
w sposób
odpowiadała
bardzo
za koordynację.
Odpowiadała za koordynację. A z tego, co wiem, dzisiaj jest przygotowywany, czy już wszedł w życie pakiet, który de facto tworzy z tych kilku inspekcji, pięciu, jedno ciało. I to powinno dalej usprawnić proces odprawy towarów w polskich portach. No wyobraźmy sobie, że jesteśmy importerem, tak jak było kiedyś, przychodził kontener do Polski i przychodziła jedna inspekcja, prosiła nas, DCT, proszę ten kontener wystawić, czyli przygotować do inspekcji. Inspekcja się dokonywała, kontener wracał na miejsce, a za chwilę przychodziła druga inspekcja, mówi, a ja bym chciał ten kontener sam znowu zobaczyć. I znowu był wystawiany ten kontener. Koszty dla importera rosły, bo taka operacja kosztuje. Niepewność oczywiście także była znacząca. No i po kilku takich doświadczeniach importerzy twierdzili, że jednak
wybierali
chyba lepiej
Hamburg.
Tak, w Hamburgu, bo tam nie było tego typu sytuacji nieprzewidzianych. A w handlu wiadomo, co się liczy. No jest marża, która jest niewysoka i w związku z tym
szybkość
dostawy ma olbrzymie znaczenie.
Ta reforma, o której mówił prezes Żołnowski, polega na tym, że w zakresie służb sanitarno-żywieniowych, tak to nazwijmy, czyli połączenie części uprawnień sanepidu, części podkreślmy, ale tam, gdzie jest inspekcja weterynaryjna, WIHARC i jeszcze inne służby, będzie jedna służba, która no, teoretycznie powinna działać lepiej. Kiedy przeglądałem kiedyś raport z Portów 24, pierwszy opublikowany jeszcze bodaj półtora roku temu, tam była taka informacja, że za zdecydowaną większość tego, że kontenery czy inne towary nie opuszczały w ciągu 24 godzin portu, odpowiadali sami operatorzy czy importerzy, dlatego że nie przygotowali odpowiedniej dokumentacji, ewentualnie to po prostu były błędy po stronie firm. Firmy się nauczyły tych przepisów?
Myślę, że to jest w interesie wszystkich zainteresowanych ładunkiem związanych z oprawą, żeby takie procedury poznać jeszcze zanim one wchodzą w życie i to na pewno zostało wykonane. Wiemy o tym, że duży procent odprawy odbywa się 2-3 dni zanim statek wpłynie do portu, więc te formalności, które są dokonywane w porcie, to jest już w zasadzie mały odsetek spraw do załatwienia, więc jest to jak najbardziej w interesie wszystkich podmiotów, które są zaangażowane w to, żeby ładunek dotarł bezpiecznie do portu, no bo czas jest tutaj po prostu niezwykle cenny, oczywiście.
Mówimy o całym łańcuchu zdarzeń, łańcuchu logistycznym zdarzeń, więc to nie tylko ustawa czy ta regulacja miała znaczenie na to, że kontenery...
Praktyka działania.
Towary, tak, wychodziły wcześniej czy później. Jest szereg elementów. DCT też nie jest w stanie wystawić od razu wszystkich kontenerów, bo wyobraźcie sobie Państwo, że my mamy na jednym statku dokonujemy rozładunku i załadunku powiedzmy 15 tysięcy TU. No, nie jesteśmy w stanie wystawić tych kilku tysięcy kontenerów od razu do tego, żeby one wyjechały z terminala. I podobnie się dzieje z innymi elementami tego łańcucha. Natomiast wprowadzenie tego pakietu na pewno rozdzieliło odpowiedzialność, co było bardzo istotne.
To w sumie optymistyczne informacje i na tym chyba poprzestaniemy w tym temacie. Natomiast zmieńmy trochę też miejsce na wybrzeżu, gdzie jesteśmy. Większy problem dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Niemcy bardzo zdecydowanie prą do tego, żeby powstał Nord Stream 2 jak najszybciej. Podkreślają, że to projekt nie o charakterze politycznym, tylko ekonomiczny, ważny dla niemieckiej i w ogóle zachodnioeuropejskiej gospodarki. I pytanie, czy my jesteśmy w stanie, czy Unia Europejska, czy jakiekolwiek inne podmioty są w stanie powstrzymać powstanie Nord Stream 2, czy traktujmy to już jako inwestycję tak naprawdę przesądzoną i niemal zrealizowaną?
Można się obawiać, że scenariusz się powtórzy w stosunku do tego, co było
przy pierwszej
nitce, tak? Ponad 10 lat temu. Natomiast ta sytuacja, z którą my mamy w tej chwili do czynienia, ona jest zgoła inna. To jest troszeczkę tak jak szach i mat z opóźnionym zapłonem. Dlaczego? Dlatego, że w związku z tymi informacjami, które napłynęły do nas w ostatnim miesiącu, a związanymi z sankcjami, które Stany Zjednoczone mogą nałożyć na Federację Rosyjską.
I to, przepraszam, wpadnę słowo, szczególnie właśnie w dziedzinie energetyki. To jest bardzo ważne.
Zdecydowanie, oczywiście, że tak. To ma ogromny wpływ na gospodarkę unijną i na te wszystkie przedsiębiorstwa, które w sektorze energetycznym pracują, więc to jest niekorzystna sytuacja. Dlatego też, o ile jeszcze stanowisko Unii Europejskiej było takie bardzo mocno zdystansowane, tutaj myślę o mandacie negocjacyjnym, który ujrzał już światło dzienne jako projekt, ma być z tych informacji, które posiadam, głosowany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. No zobaczymy. On jest w takim kształcie dość mocno ogólnym. Niemniej jednak w tym mandacie negocjacyjnym zwraca się uwagę na zasady prawne, które powinny mieć przede wszystkim zastosowanie do tego morskiego odcinka Nord Stream 2. Zobaczymy, bo sytuacja jest skomplikowana. Tutaj trzeba by było pewnie wszystko uporządkować w rozważaniach na temat Nord Streamu na takie płaszczyznę właśnie międzynarodową, naszą regionalną, unijną, plus środkowoeuropejską, tu myślę o Ukrainie, no i na naszą polską, tak? Bo mamy ciekawe również tutaj stanowisko UOKiK-u z 2016 roku.
UOKiK był przeciwny.
Tak, UOKiK się wypowiedział na ten temat.
A proszę powiedzieć, doszły nas też takie informacje, że grupa gmin położonych na południu Szwecji zamierza skarżyć wszystkie plany związane z budową Nord Stream 2, powołując się na względy ekologiczne. Dla Szwedów to akurat jest ważne. Oni taką prowadzą politykę. Czy takie akcje niewielkich gmin, bo tam było 6-7 gmin, jakiś związek z południa Szwecji, czy to ma realny wpływ na decyzje zapadające przy takich inwestycjach, czy tak naprawdę to jest bardziej gest jakiegoś protestu?
To znowu jest swoistego rodzaju powtórka, bo te same argumenty proekologiczne pojawiły się przy budowie Nord Stream 1. One nie odegrały większego znaczenia. Polska między innymi powoływała się obok interesu narodowego na kwestie związane z ochroną środowiska. Oczywiście państwo nadbrzeżne może w swojej wyłącznej strefie ekonomicznej, tutaj zostawiam obszary, które wchodzą w skład terytorium państwa morskie, kształtować swoją, czy korzystać ze swojej jurysdykcji, wykonywać obowiązek w zakresie ochrony środowiska. Niemniej jednak to nie koliduje z wolnością układania kabli rurociągów podmorskich, czyli tutaj zgodnie z konwencją o prawie morza z 1982 roku, no nie ma to niestety większego znaczenia. Natomiast my powinniśmy się liczyć z tym, że jeżeli realne są te plany i rzeczywiście inwestycja Baltic Pipe będzie zrealizowana, połączenia z Norwegią, to no, musimy ważyć te argumenty dotyczące ochrony środowiska.
Żeby nie wyciągnąć ich przeciwko nam później.
Tak, żeby to się nie odbiło rykoszetem.
A z punktu widzenia żeglugi, interesów portowych?
Z punktu widzenia żeglugi to może można by wspomnieć słowo o Szczecinie i Świnoujściu. Natomiast jest jeszcze kontekst, o którym warto na pewno wspomnieć słuchaczom. Skąd się w ogóle wziął temat Nord Streamu? Mianowicie jest to efekt działań Unii Europejskiej i decyzji podejmowanych przez rząd niemiecki na terenie Niemiec o wygaszaniu energii jądrowej. Czyli Niemcy zdecydowali, że wygaszą swoje podstawowe źródła energii i będą przechodziły na energię ze źródeł odnawialnych, czyli na wiatraki chociażby. Jakie są plusy, jakie minusy energii odnawialnej? Myślę, że wiemy, ale najważniejsze dla przypomnienia jest to, że energia odnawialna nie gwarantuje stałości dostaw, czyli wiatrak się kręci, mamy
wiatr
prąd.
Wiatr wieje nierówno i wiatr, trochę
tak, wiatr nie ma, nie mamy prądu. I Niemcy potrzebują gaz, potrzebują gazu do tego, aby wyrównywać, aby bilansować swoje potrzeby energetyczne. Nie można zatrzymać fabryki Mercedesa, gdy wiatr przestanie wiać. I z tego powodu podjęli właśnie takie, a nie inne decyzje, żeby ten gaz kupować od Rosjan. Mało tego, wykorzystali to oczywiście, tak jak biznesowo można podejść do tematu, do tego, żeby stworzyć na terenie Niemiec hub gazowy i decydować o tym, czy dystrybuować gaz na obszary, na obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Myśmy się troszeczkę za późno, myślę, obudzili. Zobaczyliśmy, że taka...
A trzeba było się przyłączyć do tego projektu, panie prezesie?
Nie, to jest polityczna troszeczkę decyzja, bo mamy Ukrainę, tak, mamy też swój przecież gazociąg, który przechodzi przez Polskę. Jakby, mam do czynienia z czymś, co będzie bardzo trudne do przeforsowania. Pewnie warto próbować. Myślę, że takim realnym, może nie powodem, który wstrzyma, bo ja nie wierzę, że zostanie budowa wstrzymana, ale być może opóźni, będą sankcje, które demokraci wspólnie z republikanami wczoraj dosłownie, tak, czy przedwczoraj pakiet sankcji, który został przyjęty i on mówi o tym, nawet nie dotyczy tylko i wyłącznie Nord Streamu, w ogóle chociażby gazociąg, który przez Turcję ma iść, także jest objęty, może być objęty tymi sankcjami. On mówi o tym, że firmy, które będą uczestniczyły w tworzeniu, w budowie tego gazociągu, no, będą narażone na konsekwencje. I teraz o co Amerykanom chodzi? Też myślę, że możemy powiedzieć zupełnie otwarcie. Amerykanie są przygotowani albo przygotowują się do tego, żeby produkować gaz
i go wreszcie eksportować.
I go eksportować, tak? W związku z tym pomiędzy Unią a Stanami dochodzi do znaczącej różnicy interesów w oparciu o gospodarkę ekonomiczną, w oparciu o czynniki ekonomiczne. I mówi się oczywiście, że Unia nie może się uzależniać od jednego źródła dostaw, czyli od Rosji, ale de facto cały czas ma się gdzieś z tyłu głowy, żeby jednak doprowadzić do tego, żeby gaz amerykański wszedł na ten...
To
jest w naszym interesie akurat, tak? Dlatego...
Przykra konstatacja. Wydawało się, że chodzi o moralne wzmożenie senatorów w Stanach Zjednoczonych.
Nie, chodzi... nie mówię, że tylko i wyłącznie jest...
A to, chodzi w dużej mierze o eksport gazu,
nie.
Tak?
Ekonomia nie jest jednym z elementów, myślę, które powoduje nasze działanie.
Łączą się ekonomia, się bardzo, czy gospodarka bardzo mocno łączy się z polityką.
I to w tym przypadku siłą widać bardzo mocno. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj profesor Dorota Pyć z Uniwersytetu Gdańskiego i Adam Żołnowski, wiceprezes DCT. A ja Państwu dziękuję za uwagę, Artur Kiełbasiński, ale na koniec jeszcze drobny konkurs dla kibiców. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na jutrzejszy mecz pucharowy Arki Gdynia w Gdyni. No i rozdamy chętnie te zaproszenia, ale chętnych poprosimy, żeby napisali, kto powinien w ataku żółto-niebieskich jutro zagrać. Czekamy na odpowiedzi pod numerem 603-060606 i z osobami, które w tym konkursie napiszą najciekawsze uzasadnienia, skontaktujemy się już wkrótce. Kto powinien zagrać jutro w ataku żółto-niebieskich? Do usłyszenia. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.